Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj będziemy mówić o problemach związanych z uzależnieniem od alkoholu. Zanim rozpoczniemy, to proszę, żeby Państwo mieli dzisiaj wzgląd troszeczkę na mnie, taki łagodny, bo jestem właściwie przeziębiona. Powinnam leżeć w łóżeczku. No ale służba i tęsknota do kontaktu z radiosłuchaczami zwyciężyła. Drodzy Państwo, a więc problemu uzależnienia od alkoholu, a więc kiedy taki temat, to Anna Storunia. Witam, Anno.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam. Mam na imię Anna, jestem alkoholiczką.
Nie wiem, Aniu, teraz i zawsze, ale nie wiem, Aniu, czy nie mówisz za cicho, czy ja po prostu nie słyszę w związku z moim przeziębieniem.
Być może, że gorzej słyszę.
Aha, no być może. A naszym gościem dzisiaj głównym jest ksiądz Stanisław Kowalski. Witam księdza bardzo serdecznie, którego Anna namówiła i zaprosiła do radia.
I serdecznie dziękuję, księże Stasiu, że przyjechałeś, że przyjąłeś zaproszenie. Dziękuję serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. O,
ja
właśnie.
Mam na imię Stanisław, jestem alkoholikiem. Cieszę się, że po latach mam okazję być w Radiu Maria i brać udział w spotkaniu, na którym mam nadzieję przybliżymy problematykę uzależnień, zwłaszcza od alkoholu, a także pokażemy ewentualne drogi, z których można skorzystać, aby wyjść z uzależnienia.
Tak.
Mam nadzieję, że na pytania, ewentualnie wątpliwości, które będą się pojawiały, będziemy mogli odpowiedzieć przy pomocy Bożej łaski i ludzi. Damy też radę odpowiedzieć.
Dziękuję bardzo za taki rzeczowy wstęp, a ja mój wstęp będzie taki, drodzy Państwo, a mianowicie Wielki Post to taki czas, taka szansa dla nas, wezwanie, zaproszenie, żebyśmy się sobie przyglądali, żebyśmy dokonywali jakichś rachunków, żebyśmy patrzyli, co w naszym życiu można by zmienić. Myślę, że warto z tego skorzystać. Tutaj ksiądz mówi, że może komuś pomożemy, ma tak. Miejmy nadzieję, ja takich ambicji nie mam, ale Ania często mówi, że na różnych spotkaniach, których bywa bardzo systematycznie, co jakiś czas słyszy, że dzięki audycji w Radiu Maria ktoś
tak,
przyjechał.
Jestem żywym przykładem tego, że słyszę o tym, jak to ktoś znalazł się w zakroczeniu właśnie dzięki tej audycji. Że ktoś z rodziny usłyszał, albo sam pamiętam taką dziewczynę, która mówi, obudziła się o godzinie 3 w nocy, była powtarzana ta audycja i mówi, taka zbita, skopana, słyszy. Akurat ja mówiłam świadectwo wtedy. Mhm. Mówi, usłyszałam to i zapragnęłam żyć inaczej. I po roku już była też w zakroczeniu.
No proszę, więc miejmy
ale
nadzieję,
na każdych spotkaniach w zakroczeniu jest ktoś, kto dzięki tej audycji skorzystał z szansy zaprzestania picia.
My, drodzy Państwo, bez jakiejś megalomanii, ale no jesteśmy tutaj po to, żeby Państwu po prostu służyć. Więc zaczynamy. Proszę księdza, może najpierw od jakiejś autoprezentacji zaczniemy, dobrze? Bardzo proszę, oddaję księdzu głos. Ja potem będę podpytywała.
Mam na imię Stanisław, jestem trzeźwiejącym od ponad 26 lat alkoholikiem i nawiązując do słów, które były wypowiedziane przed chwilą, powiem, że świadectwo żywych ludzi ma ogromną moc przekonywania i porywania. Mianowicie mnie się wydawało, że pić alkohol to takie jest męskie, takie zwyczajne. Zresztą jako młody ksiądz rozpoczynający swoją pracę w 71 roku miałem okazję spotkania z różnymi ludźmi przy różnych okazjach, a ponieważ miałem tak zwaną mocną głowę, więc korzystałem sobie z uroków alkoholu wtedy. mówię z uroków. W tej chwili biorę już w cudzysłów, dlatego że bardzo szybko okazało się, że nie potrafię. A kiedy rodzice, którzy ze mną byli już powiedzmy pod koniec wikariatu, na początku proboszczowania po roku 87, zwłaszcza tato, zwracał mi uwagę na to, że za dużo piję. Ja mówiłem, przecież to nic złego. No,
alkohol dla ludzi.
Alkohol jest dla ludzi jak najbardziej. Ale nie zwróciłem uwagi na jedną, jedyną rzecz. Mianowicie w czasie, kiedy inni wracali na drugi dzień do pracy i pracowali skutecznie i owocnie, ja miałem nie tylko kaca, ale szukałem dalszych możliwości korzystania z alkoholu. I dopiero wtedy, kiedy musiałem przejść przez terapię. W Gostyninie taką terapię odbyłem. Zrozumiałem, że istotą choroby alkoholowej jest utrata kontroli, która nigdy nie wróci. A ponieważ byłem niegłupi, dlatego postanowiłem sobie udowodnić, że nie mają racji ci, którzy mówią o tym, że utrata kontroli jest bezpowrotna. No i od 14 lutego 92 roku do 12 grudnia, to jest taka szczególna dla mnie data, próbowałem i okazało się, że nie potrafię kontrolować. Ale też nie umiałem przestać. Mimo że już wiedziałem, że powinienem przestać, bo wyrządza mi alkohol ogromną krzywdę, szkodę. Mówiłem to jeszcze dzisiaj, ponieważ no, czuję się tak lepiej po zażyciu odrobiny alkoholu. I wtedy mówiłem to od jutra. I to od jutra się toczyło od 12 grudnia do, przepraszam, od 14 lutego do 12 grudnia 92 roku. I dopiero wtedy, kiedy zobaczyłem sam siebie w lustrze, po ostatnim ciągu, który trwał od 8 grudnia do 12 grudnia 92, wtedy poddałem się. I od tamtej pory wiem, że utrata kontroli jest bezpowrotna i to jest istota choroby alkoholowej. I to jest istota każdego jednego uzależnienia, nie tylko od alkoholu, ale od innych. I czym jeszcze chciałem się podzielić na samym początku? Mianowicie wydawałoby się, że postęp w wielu dziedzinach życia pokazuje zagrożenia. Natomiast paradoksalnie człowiek nie widzi tych zagrożeń i wchodzi w nie. I kiedy w Licheniu zaczynaliśmy spotkania w roku 93, w ostatnią sobotę lipca, spotykali się trzeźwiejący alkoholicy, narkomani, spotykali się współuzależnieni. Było tych grup 5-6, bo jeszcze dochodzili właśnie narkomani i pracoholicy. W tej chwili w Licheniu mamy już 13 grup ludzi uzależnionych. I ostatnia grupa, która dołączyła w 2015 roku do nas, to grupa ludzi uzależnionych od długów. I dlatego właśnie mówię, że człowiek jak gdyby żyje w świecie coraz bardziej doskonałym, jeżeli chodzi o udogodnienia. Natomiast
w świecie, gdzie informacja jest, prawda, tak dostępna.
Ale paradoksalnie tam, gdzie ta informacja powinna dochodzić właśnie, że coś grozi ewidentnie, tam ona jest jakoś tam skrywana, kamuflowana i dlatego uważam, że właśnie świadectwa ludzi żywych mają bardzo ogromną moc pociągającą.
To, co ksiądz powiedział, to wskazywałoby na chyba taki podstawowy atrybut uzależnienia, pewnie każdego uzależnienia, a mianowicie zakłamywanie. Prawda? No,
w ogóle choroba alkoholowa, narkomania, to jest choroba ciała, duszy i umysłu. Cud, tak. Ciało, umysł, tak. Dusza. Gdzie człowiek sam siebie zakłamuje, bo wszyscy piją. A ja wiem, że nie wszyscy piją teraz. Jest moc ludzi, nie tylko trzeźwiejących alkoholików, ale dobrowolnych abstynentów, którzy wyrzekają się właśnie nie tylko ze względu na dobro swojego organizmu, ale też wyrzekają się po to, żeby wysłużyć niejako u Pana Boga łaskę zdrowienia dla innych.
Ale myślę tutaj o zakłamywaniu oczywiście samej osoby uzależnionej, ale zakłamywaniu też rodziny przecież, prawda? I społeczeństwa. No zobaczmy, co się dzieje. Jakie wartości nam świat prezentuje, prawda? Mówimy z jednej strony o pladze alkoholizmu, o olbrzymich kosztach, przeważnie kosztach indywidualnych i kosztach rodzinnych, a kiedy się człowiek rozejrzy naokoło, to wszędzie nie dość, że ten alkohol jest obecny, ale jest nachalna reklama.
Tak, i to wszędzie, nie tylko w radiu, ale i w telewizji.
No wszędzie,
tak. I na billboardach. No
tak, właśnie o to chodzi. Tak.
Żubry, nie żubry, prawda, tak. Gdzie z przymrużeniem oka mówi się o tak zwanym piwie bezalkoholowym. Mm-hmm. Także, że mimo iż powiedzmy reklamy są zabronione, zakazane prawnie, to one funkcjonują i zwłaszcza młodzi ludzie, którzy nie potrafią korzystać z wolności w sposób pozytywny i pożyteczny. To, co powiedział święty Jan Paweł II, że wolność człowiekowi jest nie tylko dana, ale jest zadana. Ja, korzystając ze swojej wolności, nie mam prawa wyrządzać krzywdy komuś drugiemu. Mąż żonie, żona mężowi, dziecko rodzicom i tak dalej.
Ale skoro ksiądz przywołał tutaj Ojca Świętego Jana Pawła II, to przecież w Ewangelium Vitae Ojciec Święty duży akapit poświęcił na pokazanie, czym jest, jakie podstawowe jest niebezpieczeństwo współczesnego świata, a mianowicie absolutyzacja wolności. Wolność, wydawałoby się, wartość, do której każdy dąży, prawda? Ale tutaj chodzi o to słówko absolutyzacja. I ksiądz tutaj ładnie powiedział, więc wolność nie ponad wszystko, bo wolność nam jest zadana.
Ja mogę korzystać ze swojej wolności, jeszcze raz to podkreślę, co przed chwilą chyba wybrzmiało, może nie tak.
Ale proszę podkreślać, to właśnie o to tu chodzi.
Mianowicie, że mogę korzystać ze swojej wolności tak dalece, dopóki nie zabieram wolności drugiemu.
Nie krzywdzę drugiego swoją wolnością.
Tak. No właśnie, dokładnie tak. To. I tak jak mamy, powiedzmy, ja często spotykając się w różnych grupach, przy różnych okazjach, także przewodnicząc duchowo-rekolekcjom, czy to wielkopostnym, czy adwentowym, to właśnie podkreślam to, że Pan Bóg dał człowiekowi wolność, ale tak samo jak mamy na przykład kodeks ruchu drogowego. Nie po to, żeby on mnie w jakiś sposób tam hamował czy ograniczał, ale on jest po to, żebym ja jechał bezpiecznie i inni, którzy korzystają z tej drogi, też czuli się bezpiecznie. I mimo różnych obostrzeń, okazuje się, że jest bardzo wiele wypadków i wiele tragedii, wiele nieszczęść. Słyszymy o nich z różnych stron. Natomiast dekalog, bo jak ja słyszę o wartościach europejskich i słyszę jakąś panią polityk z Francji, która mówi, że dekalog i chrześcijaństwo nie są wartościami europejskimi, no to włosy na głowie mi stają dęba. Dobrze, że mam ich niewiele już, bo przecież jak? Wielkość Europy wyrosła przecież
wiadomo,
na chrześcijaństwie,
tak. Na dekalogu. No można by pomyśleć, że ta osoba jest po prostu niedouczona zwyczajnie, bo nawet jeżeli jest się osobą niewierzącą, to pewne rzeczy się wie.
Ale jest modna.
No. Dobrze, ale nie już zostawmy tę panią, prawda? Chociaż ona nam posłużyła tutaj troszeczkę. Niedobrze, że nam posłużyła, nie? Proszę księdza. Ale chciałbym jednak wrócić do tej mojej może pierwszego takiego pragnienia. A więc do tego, jak można rozpocząć. Kiedy można rozpocząć? Nie, może nie kiedy. Jak? Jak można rozpoznać, że potrzebuje pomocy i właśnie co robić? Jak to było u księdza? Ksiądz mówi, że spojrza w lustro. Ja to usłyszałam.
Tak, spojrzałem w lustro, ale to już było bardzo późno. Mhm. Już byłem na etapie naprawdę takim późnym rozwoju choroby alkoholowej. Jak można rozpoznać? Powiedzieliśmy chyba we wstępie, że choroba alkoholowa, w ogóle jeżeli chodzi o choroby uzależnieniowe, to są choroby zakłamania. sam siebie okłamuje. Ja miałem to szczęście, że miałem ze sobą rodziców wtedy, kiedy był apogeum powiedzmy mojej choroby i kiedy słyszałem tatę z soboty na niedzielę koło godziny 2-3 w nocy, który modlił się: Matko Boża Licheńska, ratuj go, bo on mi się zmarnuje, ten mój syn. Ja wtedy denerwowałem się, mimo że wiedziałem świadomie, że nie powinienem tak
że
robić.
Że coś jest nie tak.
Jest soboty na niedzielę, ja powinienem być trzeźwiutki i trzeźwo myślący i sprawny, a tutaj okazuje się, że no nie jestem nie taki. I przyrzekałem sobie, że już w przyszłym tygodniu, że już następnego razu takiego nie będzie. Okazywało się, że taki raz był. Koledzy, którzy zwracali mi uwagę, ale miałem też kolegów, którzy mówili, no przecież wszyscy piją, to nic takiego złego nie robisz, wypełniasz wszystkie swoje zadania, obowiązki. Jeżeli 2 albo 3 mówi ci, że coś jest nie tak, no to pomyśl. Mm-hmm. Ja pomyślałem dopiero wtedy, jak wziął mnie na dywanie ksiądz biskup Muszyński, któremu jestem wdzięczny dozgonnie, mimo że w pierwszym momencie byłem wściekły na niego.
Arcybiskup teraz.
Tak. Że byłem wściekły na niego, że wziął mnie w październiku 91 roku właśnie do kurii i zapytał mnie tak, co w księdza życiu jest najtrudniejsze, co sprawia najwięcej problemów. Ja wiedziałem, że dochodzą do niego głosy, że za dużo korzystam z alkoholu, za dużo piję po prostu. I robiłem wszystko, żeby nie odpowiedzieć na to pytanie. Ale on był konsekwentny, nieubłagany i przez 1,5 godziny mnie wracał do tego pytania. I po 1,5 godzinie ja zdecydowałem się na danie odpowiedzi, no wie ksiądz proboszcz, najgorsze jest u mnie to, że nie potrafię, za dużo piję alkoholu. Mhm. I wtedy on zareagował w stosunku do mnie w sposób zupełnie przeze mnie nieprzewidziany.
Łagodny,
uśmiechnął się i powiedział, jeżeli księdza stać na to, że to powiedział, to ksiądz sobie da radę.
Tak.
No i jak sobie dałem radę, potem nie będę do tego wracał, bo to zbyt dużo czasu by było potrzeba. Natomiast kiedy to doszło do mnie, że jest ewidentnie problem i że z tym problemem powinienem, powiem dać sobie radę, dowiedziałem się na terapii, że najlepszym lekarstwem jest udział w mityngach anonimowych alkoholików. I sobie pomyślałem, no pastylka, pigułka, zastrzyk, no to są lekarstwa. Ale spotkania, świadectwa mają być lekarstwem. I dopiero przekonałem się tak na 100% wtedy, kiedy po przebudzeniu duchowym, i o tym przebudzeniu duchowym chcę powiedzieć, ono się dokonało na Jasnej Górze w połowie marca 93 roku, kiedy byłem rezydentem w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kole i ksiądz proboszcz ówczesny, prałat Janusz Ogrodowczyk, wysłał mnie na takie spotkanie alkoholików trzeźwiejących na Jasną Górę i tam chciałem tak robić wszystko, żeby nie brać udziału w tych spotkaniach. Zamówiłem sobie miejsce u sióstr na ulicy Świętej Barbary i przez ochylone okno słyszałem odgłosy Drogi Krzyżowej. I co trochę przy każdej stacji słyszę, mam na imię tak i tak, jestem szczęśliwym alkoholikiem. Mam na imię tak i tak, jestem szczęśliwą alkoholiczką. Byłem wściekły, jak można być szczęśliwym alkoholikiem. Teraz też nim jestem, tak na marginesie. I wtedy założyłem sutannę, idę na Jasną Górę, żeby dołączyć do Drogi Krzyżowej. Po drodze zatrzymuję się w cudownej kaplicy, cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i klękam. I zaczyna się mój osobisty, indywidualny cud. Jest połowa marca 93 roku. Ja nie piję od 12 grudnia 92. Przechodzi mi przed oczyma całe moje dotychczasowe życie. I przypominam sobie, jak byłem tutaj po raz pierwszy, 26 sierpnia 56. I jako 10-letni chłopak składałem przyrzeczenie, że ja będę księdzem. Dobrym księdzem, nie będę pił, nie będę palił, będę służył Panu Bogu i ludziom. I co ja zrobiłem z tym swoim życiem? I tak, nie wiem jak to długo trwało, kiedy podniosłem oczy na obraz i myślałem, że spotkam się z osobą Matki Bożej, która mi pogrozi, powie, ty niedobruś, coś ty narobił. A ja widzę twarz kochającej matki, która jak gdyby chciała mi powiedzieć, słuchaj, przecież jeszcze żyjesz. Wszystko tak dochodzi do mnie, tobą. Przecież jeszcze możesz coś tak. tam zrobić. Upłynęło sporo czasu od tamtej pory i od tamtej pory ani razu jeszcze nie miałem najmniejszej ochoty się napić. To jest mój osobisty cud. To jest dar, który otrzymałem od Matki Bożej, za który jestem wdzięczny, o czym mówię. I spotykam się z wieloma ludźmi w wielu miejscach, nie tylko w Licheniu, na Jasnej Górze, w Zakroczymiu, gdzie powiedzmy ludzie otrzymują nadzieję. Bo ktoś mówi, temu to już nic nie pomoże. A ja znam takich, którzy przeszli przez więzienia, którzy przeszli przez ogromne tragedie i nie tylko nie piją, ale trzeźwieją, dają świadectwo innym i inni otrzymują nadzieję, bo tej nadziei potrzebuje nie tylko uzależniony, ale przede wszystkim rodzina, która najbardziej cierpi. Ale to też długo, przepraszam.
Nie, proszę księdza, proszę kontynuować, bo i tak już zbliżamy się do czasu, kiedy oddajemy głos radiosłuchaczom. Ja zrezygnowałam już ze swojej linii, bo świadectwo księdza jest tak piękne, przejmujące i tak dużo, dużo mówiące, że proszę bardzo. Mówimy o tej nadziei, która jest potrzebna osobie uzależnionej, ale też rodzinie.
Przede wszystkim myślę, tak. rodzinie jest potrzebna. I tutaj, bo wielowątkowo można by było kontynuować tę moją myśl, natomiast najczęściej spotykam się właśnie z rodzinami, szczególnie z matkami osób uzależnionych, które mówią, no przecież ja nie mogę twardej miłości stosować, to znaczy nie mogę postawić warunków i ewentualnie...
Bo to moje dziecko.
Tak,
przecież.
Bo to moje dziecko. Mhm. Ale mówię, no a jeżeli będziesz prała, jeżeli będziesz karmiła wszystko czyste, on mówi, no, nic złego nie robię, ja tylko lubię sobie wypić. No, to mm-hmm. nie wolno mi. No właśnie, i tak długo, jak będzie miał ten parasol rozciągnięty nad swoją głową, tak długo on właśnie będzie trwał w uzależnieniu. Dopiero wtedy, gdy zacznie odczuwać skutki swojego pijaństwa,
tak. mm-hmm.
dopiero wtedy ma okazję, ma możliwość zatrzymania się i pomyślenia. Bo my żyjemy w czasie, kiedy bierzemy. Takie te czasy są, jak najwięcej skorzystać, iść przez życie przebojem, prawda, ludzie sukcesu. Natomiast w życiu zdarzają się też i porażki. I wtedy, kiedy ja do tej porażki się przyznam, wtedy, kiedy ja powiedziałem, tak, mam na imię Stanisław, jestem alkoholikiem. Powiem jeszcze o jednym doświadczeniu. Mam kilka miesięcy trzeźwości, jest maj 93. Jestem szczęśliwy na mityngu w Poznaniu, na takiej grupie STER.
Znana grupa, tak.
Tak, i mówię o sobie, no i mówię, mnie to było tak ciężko przyznać się do tego, że jestem alkoholikiem, bo ja przecież jestem na świeczniku. I zadowolony skończyłem swoją wypowiedź, a po mnie zabrał głos ktoś. Okazało się, że to był ówczesny rzecznik ogólnopolski wspólnoty AA. I mówi o sobie, a ja już wtedy wyjąłem watę z uszu i słuchałem tego, co inni mówią. I zobaczyłem siebie na tym świeczniku. Zobaczyłem, jak przemykałem się, żeby mnie nikt nie dostrzegł, bo powinienem być o 7:00 przy ołtarzu, a ja wracam skądś. No i tak ubłocony, sponiewierany, myślę sobie, Matko Święta, chłopie, w pokorze. Stań w pokorze, w prawdzie. I dopiero wtedy, kiedy stanąłem w prawdzie, ja zacząłem naprawdę trzeźwieć. Tak więc od marca, a szczególnie od maja 93 roku, ja nie tylko nie piję, ale trzeźwieję. Trzeźwieć to znaczy nie tylko nie pić, ale zachowywać się właśnie tak, jak powiedziałem przed kilkoma minutami. Nie krzywdzić nie tylko siebie, ale nie krzywdzić też innych. Bo się wydaje, że no przecież tylko piję. No ale ile krzywd spowodowanych przez wypadki, spowodowane właśnie przez ludzi
tak,
pod wpływem alkoholu i tak dalej.
Zranień psychicznych też, tak emocjonalnych, tak. psychicznych w bliskich osobach. Proszę księdza, chciałam jeszcze tylko na chwileczkę, bo wiem, że właśnie kiedy mówimy o uzależnieniu, to jest dużo telefonów, więc oddamy zaraz głos radiosłuchaczom, ale na chwileczkę chciałam wrócić do tego problemu ponoszenia konsekwencji, bo to on co jakiś czas tutaj wraca, nawet często radiosłuchacze telefonując jakoś niedobrze, znaczy niedobrze, no mówią do nas, że chyba przesadzamy, mówiąc o tej tak zwanej twardej miłości, że miłość powinna zawsze wybaczać, że miłość powinna i tak dalej, i tak dalej. Ksiądz mówi co innego. Tak,
miłość powinna wybaczać, ale prawdziwa miłość nie prowadzi do przyklepania zła. A więc tak długo, to jest ewidentna prawda. Gdyby nie biskup Muszyński, który mnie kopnął w tyłek, tak jak potrzeba, ja nie wiem, czy ja bym się podniósł. I potrafiłem po 14 miesiącach napisać do niego pismo, w którym podziękowałem za to, że okazał się ojcem. Jestem mu wdzięczny za to, że otrzymałem dzięki jego postawie ojcowskiej szansę na stanięcie w prawdzie i na podźwignięcie się. Bo Pan Jezus, idąc drogą krzyżową, upadał. Prawdopodobnie tych upadków było więcej jak 3. Ale z każdego się podnosił. Podnosił się dlatego, że pomagał mu Szymon z Cyreny. Była Weronika, były niewiasty jerozolimskie, była matka przy 4. stacji. Ona jest przy nas i mówi, tak jak powiedziała w Kanie Galilejskiej,
zróbcie,
czyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam mówi. Nie słuchajmy tych wolnościowców, prawda, liberałów, którzy pokazują nam pójście w ślepą uliczkę, z której nie ma powstania, nie ma powrotu, nie ma nadziei. Nadzieja jest tam, gdzie jest wiara. Nadzieja jest tam, gdzie jest ta miłość autentyczna. Bo wtedy, kiedy odczuję w swoim życiu skutki swojego zachowania nieodpowiedzialnego, to wtedy, aha, widzę, no tak, ja siebie też krzywdzę. A ktoś tam mówił, że miłość bliźniego zaczyna się od ego. A więc nie mogę kochać bliźniego, jeżeli nie kocham siebie. A kocham siebie, jeżeli siebie nie krzywdzę, jeżeli nie wlewam w siebie hektolitrów czy iluś tam, jeżeli nie używam narkotyków, jeżeli nie palę, bo dzięki Bogu z tego wszystkiego się już wyzbyłem. Ale to nie tylko w tym aspekcie, że ja jestem od tego wolny. Wiem o tym, że wszystkie te wymienione przede mnie używki, a także i sytuacje, których jest coraz więcej, uzależniają. Utraci się kontrolę i właściwie nie korzysta się z tego czasu po to, żeby służyć innym i służyć Panu Bogu, tylko wlewam, daję coś tam sobie.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, gościem dzisiejszej audycji jest ksiądz Stanisław Kowalski. Nie mam co do dodania, proszę księdza. W studiu jest też Anna, alkoholiczka z Torunia, tak zawsze o sobie mówi. Mogą Państwo telefonować do nas, jeżeli Państwo zechcą rozmawiać. Z nami jest jeszcze ojciec Dawid. Ojcze, bardzo się cieszę. Nasze telefony 56 to kierunkowy, 655 23 55, 655 23 56, Polska Północna i Południowa oczywiście. Dwa numery telefonów w naszej rodzinie, 536 600 100, 536 600 200, i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48 56 655 23 33, 655 23 66 z USA i Kanady, 011 48 56 kierunkowy. Już mamy telefon, więc odbieramy. Halo?
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i za zawsze.
Mam na imię Hanna, dzwonię z Zambrowa.
Witamy Panią.
Bardzo chciałam się dodzwonić do audycji, ponieważ jest to mój życiowy konik. Jestem wzruszona. Ale chciałabym powiedzieć, że miałam szczęście w życiu. Jestem w tej chwili w odnowie w Duchu Świętym, a do Al-Anon należałam 11 lat. Potem Pan Bóg pokierował inną drogą. I miałam szczęście, bo po 10 latach picia mojego męża dane mi było z głębokiej wsi korzystać z terapii, z pomocy. Wiem dzisiaj, że wyprosiła mi to Matka Boża, do której bardzo usilnie się modliłam, polecając szczególnie mojego męża, zapominając o sobie i o dzieciach nawet. No i tak się stało, że mój mąż jest trzeźwy już 22 lata. Ale chciałabym dzisiaj powiedzieć o tym, jak bardzo cierpiały dzieci, jak bardzo ja cierpiałam, jak bardzo także krzywdziłam i mojego męża swoimi wypowiedziami, swoim krzykiem, także dzieci. No, wywoływało to we mnie dość dużą dozę agresji. Minęło to na szczęście, ale jeszcze skutki picia mojego męża i moich zachowań są w dzieciach, ponieważ są no, poranione bardzo. Aczkolwiek już wybaczyły nam to wszystko. Ale chciałabym dzisiaj także powiedzieć jeszcze o osobach współzależnionych. Ja dojeżdżałam 15 kilometrów do miejsca Al-Anonu, do Al-Anonu. Natomiast zawsze chciałam bardzo, żeby inne kobiety, koleżanki moje, także korzystały z tej terapii. I chciałabym powiedzieć, że jest to bardzo trudne przekonać także osoby współuzależnione do tego, aby korzystały z pomocy. Udało mi się po 11 latach, przez w ciągu 11 lat namówić 4, które w takim różnym czasie ze mną jeździły na terapię z tej naszej wsi kochanej. I niestety no, jednej się udało, ponieważ akurat mąż zaczął trzeźwieć potem po latach drugiej koleżanki. Ale
ja może przeproszę, jeżeli można. Tak. Dlatego, że to jest audycja, chciałoby się wiele osób dodzwonić. Ja myślę, że istotą pani wypowiedzi jest to, że trudno jest przekonać innych i to jest, myślę, bardzo ważne. Przekonać można tylko wtedy, jeżeli odczuwa się na sobie, powiedzmy, efekty picia. Czy mogłaby pani króciuteńko, i mamy taką prośbę, żeby w swoich wypowiedziach zawierać clue sprawy, z którą dzwonimy. Dziękuję, przepraszam.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Już zakończyłam. Ale... Jestem szczęśliwą tak. osobą z mężem, który ma problem. Jesteśmy kochającym się małżeństwem, 5 dzieci, 7 wnuków, także życzymy wszystkim, którzy mają problem, aby korzystali. No,
dziękujemy za świadectwo i życzymy wszystkiego najlepszego.
Szczęść Boże.
Całą rodzinę bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pani powiedziała tutaj no, kilka istotnych takich spraw poruszyła, a to, co ksiądz tutaj wychwycił, jak trudno kogoś przekonać. No, na tym polega alkoholizm i współuzależnienie, zakłamywanie, nie? Jeszcze sobie poradzę. Nie muszę i chodzić szukać pomocy, bo jak idę szukać pomocy, to jak gdyby ujawniam się, tak?
A propos współuzależnienia, kiedy mieliśmy na programie rozwoju osobistego tę tematykę, to wszyscy szli w tym kierunku, że trzeba robić wszystko, żeby on czy ona przestali pić. Natomiast współuzależniony jest tak samo chory jak uzależniony. I jeżeli jestem bezsilny, bo tu jest problematyka trzeźwościowa jest bardzo szeroka, natomiast trzeba zdać sobie sprawę, jestem bezsilny. Nie wiem, jak mogę chować alkohol, nie wiem, jak mogę wylewać. Szkoda tylko tej mojej pracy wylewania, bo no, jest bezsilny, więc jego zostawiam. Natomiast dbam o siebie i o swoje dzieci. To jest taka najkrótsza, powiedzmy, no, recepta na poradzenie sobie z problemem w tej
tak,
dziedzinie.
Tak, i szukam pomocy. Pomocy. Tak. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Grzegorz, dzwonię z Wielkopolski. Jestem alkoholikiem, to znaczy się zdaję sobie z tego sprawę po wielu latach, dlatego że sam z własnej woli wiele lat temu nie piłem 4 lata, 8 miesięcy. Nic, ani kropli piwa, żadnej kropli płynu, który zawierałby procent alkoholu. Nic, kompletnie nic. Ale to tylko z własnej i nieprzymuszonej woli. Następnie po tym okresie zapiłem. Piłem jakiś okres czasu, potem za przyczynieniem się, dzięki Panu Bogu, mojego sąsiada, który od wielu, wielu lat, ponad 20 lat jest niepijącym alkoholikiem, namówił mnie na spotkania grupy AA. Zacząłem uczęszczać na te grupy. No i ponownie przestałem pić. Aczkolwiek moje życie potoczyło się w ten sposób, że praca, delegacja, poznałem kobietę, co zaowocowało rozpadem małżeństwa. Zostawiłem byłą żonę i dwoje małych dzieci dla obcej kobiety i zacząłem po pewnym okresie znowu pić. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że teraz moje dzieci, jedno z moich dzieci jest wykształcone, mieszka poza granicami kraju, po studiach, magisterium, drugie dziecko po maturze. No i co? No i moje dzieci, a zwłaszcza jedno z moich dzieci, doszło do wniosku takiego, że trzeba ojca podać do prokuratury, zrobić mu sprawę sądową, no i żeby zmusić go do przymusowego, odwykowego leczenia. No i oczywiście taka sprawa się odbyła. Sąd orzekł wyrok przymusowego leczenia odwykowego, z czego nie jestem zadowolony, bo ja sobie sam z siebie zdaję sprawę, że mam problem z alkoholem. Aczkolwiek nie piję dzień w dzień. Moje zapicie polega na tym, że ja nie potrafię, jak to się mówi, za przeproszeniem, w cudzysłowie, nie potrafię uczyć pyska po jednym dniu picia, tylko to musi trwać...
Jeżeli można, to jest właśnie istota choroby alkoholowej, że się pierwszego wie, jak wypije, a potem następny nie tego. Króciutko, jeżeli pan może podsumować swoją wypowiedź.
Panie Grzegorzu?
Tak?
Proszę jakoś tak do kropki zmierzać, dobrze?
Tak, właśnie. Wyrok zapadł w zeszłym roku. Nie potrafiłem się z tym pogodzić. Zrobiłem odwołanie, aczkolwiek to odwołanie mi nic nie pomogło. Wyrok został utrzymany w mocy i z biegiem czasu mam jeszcze ponad dwa miesiące, żeby zgłosić się w danym ośrodku na to leczenie. Zacząłem się jakoby godzić z tym, że może mi to pomoże. Grzegorz,
no właśnie, panie Grzegorzu, bo nie...
A może twoje życie się przejdzie.
No właśnie.
Toczy, tak? Bo ja sobie, posłuchajcie państwo, ja sobie zdaję sprawę z tego, że ja nie tylko przede wszystkim krzywdzę sam siebie, rujnuje swoje zdrowie, ale niszczę moje dzieci,
panie Grzegorzu, halo?
Ich rodzinami, tak?
Halo?
Ja sobie z tego, ja sobie z tego znakomicie zdaję sprawę. To też pomyślałem sobie, że może to leczenie odwykowe, przymusowe coś w moim życiu zmieni, tak?
No właśnie, i na tym może pozostańmy, na takiej konkluzji pana, bo to chyba o to chodzi, żeby nie buntować, jeżeli ktoś wyciąga rękę i chce pomóc, to może nie ma sensu się buntować, no skoro pan to wszystko rozumie.
Tak, tym bardziej, że mówiliśmy przed chwilą, jeżeli dwie osoby powiedzą, że jest tak, to znaczy, tak, że jest coś na rzeczy, a jeżeli sąd jeszcze orzekł, no to...
No, więc bardziej. Właśnie nie ma co tutaj szukać, ale pięknie, że pan jakoś tak przestał się buntować i to życzymy panu, żeby pan się poddał może temu leczeniu i być może, że to będzie taka już droga ku trzeźwości. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Tomasz z Wielkopolski. Kłaniam się nisko wszystkim w studiu.
Dziękujemy.
Proszę księdza, proszę pani, ja jestem już 4 lata po śmierci żony i chyba byłem jednym z nielicznych współuzależnionych na spotkaniach na terapii współuzależnień. I moje świadectwo dotyczy dzieci, które są faktycznie poranione i ci współuzależnieni, którzy chodzą, którzy zrozumieli to wszystko, powinni dbać o terapię dzieci. Żałuję, że moje współuzależnienie i terapia nie przebiegała w ośrodku albo nie przebiegała w środowisku katolickim. tylko świecki. Ja myślę, że ona byłaby pewną różnicą i tym samym chciałbym też, czy ośmielam się zwrócić pani i państwu uwagę, że to uzależnienie mężczyzny i kobiety jest nieco inne. Żebyście państwo uwypuklili tym, którzy nas słuchają i którzy chcieliby wyciągnąć jakieś wnioski z tego.
Panie Tomaszu, halo?
Tak.
Ale my o uzależnieniu kobiet, mężczyzn mówimy wielokrotnie w tych audycjach.
Tak, także, ja nie jest pierwszy raz słyszę audycję.
Także, że natomiast są... Jeżeli mówimy o kobietach, to mówimy o kobietach. A jeżeli mówimy dzisiaj, w ogóle mówimy o uzależnieniu, o tym, jak można wydobyć się, jak można skorzystać z tego czasu, który nam Kościół proponuje, żeby no, coś zacząć z sobą robić. Dziękujemy.
Niebagatelną w każdym razie jest rolą wejście i tak jak ksiądz tu pięknie powiedział o swoim wejściu w tą ścieżkę no, wychodzenia z tego, prawda? Czyli uświadomienie i postanowienie, prawda? I konsekwencje z tego płynące dla otoczenia. Czyli pozytywne.
Panie Tomaszu,
zawsze,
ja...
Zawsze pozytywne z wychodzenia, z chęci tego wychodzenia, prawda?
Tak. Panie Tomaszu, ja chętnie bym pana wypytała jeszcze inne rzeczy, ale ponieważ pana małżonka nie żyje, to wydaje mi się, że już nie będziemy tego drążyć. Pan jakoś jest osobą bardzo świadomą i sam szuka pomocy dla siebie i dla dzieci, co ważne. Wszystkiego, co najlepsze panu życzymy. Pozdrawiamy serdecznie całą rodzinę. Słuchamy Radio Maryja.
Witam, Staszek z okolic Sierradza.
Witamy panie Stanisławie.
Serdecznie chciałem pozdrowić panie i kochanego widzę księdza, który tak wiele mądrych rzeczy tutaj powie. Ja naprawdę krótko chciałem o dwóch przykładach. Nie jestem alkoholikiem, ale jak mogłem się nim stać, chciałem powiedzieć.
Na ale początku krótko, lat... dobrze?
Tak, oczywiście. Na początku lat 70. miałem potrzebę wykonania remontu domu gospodarczego z moim wujkiem, mamy, bratem. Robimy to. No i tak wtedy jeszcze paliłem papierosy. A gdzieś przedtem wykonałem takie bardzo dobre wino z dzikiej róży. No, zjedliśmy obiad, zapaliłem papierosa, coś mi brakuje. Potem mamuśka, daj no szklaneczkę. I tak po takiej niedużej, małej szklaneczce wypiliśmy sobie raz, drugi, dziesiąty. I w pewnym momencie ja zauważyłem, że wypaliłem papierosa, ale coś mi brakuje. Mamuśka, daj no szklaneczkę. Dwa, trzy razy otrzymałem tą szklankę i zauważyłem, że mnie to jest potrzebne. Że to już był taka chęć korzystania z tej większego, z czegoś, co by mi dawało taki, nie wiem, spokój, co mi było potrzebne organizmowi. Powiedzmy tutaj, że to jest kwestia ciała. To jest jedna rzecz, zauważyłem to, czepnąłem to tak dokładnie od tego, to zresztą nigdy alkohol nie był moją stroną, gdzie ja bym się bardzo do niego garnął, ale tu zauważyłem, jak podświadomie człowiek nie wie kiedy wpada w to bagno, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.
Dziękujemy bardzo. To wydaje mi się, że tyle wystarczy. To dobre świadectwo, prawda, księże?
Ja może dopowiem, tak. Jeżeli można. Jest takie powiedzenie, że dla alkoholika jeden kieliszek jest za dużo, a 1000 następnych jest za mało. I w tym, co pan powiedział, jest rzeczywiście istota chyba sprawy. Bo są ludzie, którzy nadużywają alkoholu, ale nie widać złych konsekwencji tego nadużywania. W tym sensie, że pracują...
Jeszcze nie widać.
Ale przed nimi, przed każdym, kto korzysta z alkoholu, jest taka możliwość, że się uzależni. Prędzej czy później. Dziękuję.
Dziękujemy panu bardzo. Pozdrawiamy. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam się odnieść tutaj do tych wszystkich relacji, które mówili moi poprzednicy. Ja nie jestem alkoholiczką, ale jestem córką alkoholika. I jednym z 8 dzieci alkoholika, które... Ja mam w tej chwili 50 lat. Ale piętno, które... wycisło to, co ojciec robił po pijanie. I jak nas traktował mamę, i to wywarło okropne piętno. Do tej pory tak się to wszystko potoczyło, że mam dwóch braci alkoholików. I którzy naprawdę jest taka sytuacja, że nawet już im nie można pomóc. Ale to wszystko też jest tak, że ja nawet teraz już mając swoją rodzinę, mając dzieci, mając męża, jakoś tak to wszystko układam. Po prostu cały czas to we mnie siedzi. Siedzi ten alkoholizm i to wszystko, co mnie spotkało, te poniżanie, wyśmiewisk. Kiedyś w latach 70. nie było żadnych AA. Tym bardziej, jak człowiek mieszkał na wsi takiej zabitej dechami, gdzie nie było nic szczególnego, żeby można się było od tego odbić. A wszyscy się na wsi znali i wiedzieli, gdzie, co, u kogo. I to człowiek był taki choćby napiętnowany. Był, zawsze siedział w kąciku, nigdzie się nie wychylał, żeby... Bo wszyscy pokazywali, a to jest od tego, co tak pije, co mają tyle dzieci i tak biedni, i tak dalej, i tak dalej.
Jeżeli tak można, to ja chciałem... Można? Ja chciałem tak, pani oczywiście powiedzieć, że ogromnie współczujemy i ja, trzeźwiejący alkoholik, wiem, jak to może boleć, jak to panią boli. Natomiast zwróciłem uwagę na zdanie, które pani wypowiedziała, że im już nie można
właśnie
pomóc.
Właśnie, ja też to aż napisałam, to, żeby
tak,
do tego wrócić.
To protestuję bardzo tak mocno, dlatego że dopóki człowiek żyje, zawsze może z tego wyjść. Z tego, z innego, z każdego brudu, z każdego bagna można wyjść, jeżeli się zda sprawę z tego, że jest się w bagnie.
Tak, ale jak teraz wobec tego, proszę księdza, poradźmy może pani, od czego można by zacząć?
Ja może zrobię, to znaczy tak, w każdej gminie, w każdej miejscowości jest tak zwana Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Trzeba po prostu zwrócić się do przewodniczącego czy do członka takiej komisji, zreferować sprawę, napisać prośbę o zajęcie się tym problemem i ta komisja wzywa delikwenta, rozmawia z nim i kieruje na przymusowe leczenie. Słyszałem, że to przymusowe leczenie tam w jednej z wypowiedzi, ono niewiele daje. Przede wszystkim daje to, że jest sygnał kolejny, że jest problem. A jeżeli jest sygnał, że jest problem, to znaczy trzeba powiedzieć, aha, muszę z tym coś zrobić. Albo powiem tak, albo powiem nie, a potem konsekwencje już ponoszę sam.
Tak, tylko proszę księdza, proszę sobie wyobrazić w małej środowisku, że siostra idzie i do gminy i zgłasza problem. To nie jest takie proste. Ja myślę, że też oprócz tego, co ksiądz powiedział, też jest ważne otoczenie braci modlitwą. To jest...
Ale tak, jeżeli można się wtrącić, to jest tragedia naszego polskiego narodu, że my nie potrafimy być asertywni w stosunku samych do siebie i w stosunku do innych ludzi. Jak ja mogę wytykać siostrze, matce alkoholika czy alkoholiczki, że chce, ona nie chce skrzywdzić, ona chce pomóc, bo jest problem, a nie wiadomo, jak ten problem się rozwinie, a nie wiadomo, czy nie pójdzie w tę stronę, że będzie tragedia. Tak. Jest, powiedzmy, ostatki są w moim środowisku, w którym pracuję. Przy okazji pozdrawiam Sadlno, okolice Lichenia, Konina i w ogóle wszystkie grupy w całej Polsce, z którymi mam styczność. No, opijał tak swoją pierwszą emeryturę, że jedna osoba znalazła się za kratkami, a druga znalazła się w szpitalu. Takie są konsekwencje nadużywania, nie mówiąc już o chorobie alkoholowej.
Tak, dziękuję bardzo i pani życzymy dużo siły i to jest takie przejmujące to, co pani powiedziała, te rany, które niosą w sobie dzieci przez całe życie, prawda? Dzieci alkoholików, osób uzależnionych. życzymy, żeby pani może tak sobie myślę, bo to sama indywidualnie, może z innymi osobami, z rodzeństwem, jakoś może zaprosić braci na jakieś spotkanie, powiedzieć im, że takim zależy wam na ich dobru, prawda? I jakoś no, wykorzystywać różne możliwości. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Mam na imię Krzysztof, dzwonię z Łodzi.
Witamy
Jestem
pana.
Uzależniony. I takie pytanie, tylko króciutkie.
Mógłby pan głośniej mówić?
Halo, głośniej teraz,
tak.
Lepiej jest?
Tak, tak.
Mam takie pytanie jedno krótkie. Ono bardziej dotyczy właśnie religii, komunii świętej pod dwoma postaciami. Co ksiądz uważa na ten temat? Czy alkoholik powinien, czy nie powinien przyjmować drugiej postaci, czyli krwi Chrystusa, bo to jest pod postacią alkoholu?
Tak, to są pytania, które się powtarzają i to alkoholik musi sam rozsądzić. Jeżeli jest udzielana komunia święta pod dwiema postaciami i komuś groziłoby zapicie, po prostu prosi księdza, żeby mógł przyjąć komunię świętą tylko pod jedną postacią. Podobnie zresztą jak jest z komunią świętą kapłanów, ponieważ no, są kapłani też uzależnieni. Ja jestem ich jednym z przykładów. I jeżeli nie mogą odprawiać mszy świętej pod dwiema postaciami, to wtedy biorą udział w koncelebrze i przyjmują komunię świętą pod jedną postacią, bo jest również ciało i krew Chrystusa właśnie pod postacią chleba. Także tutaj jest, nie ma żadnego problemu. Jeżeli komuś groziłoby zapicie, dzieli się tym z duszpasterzem i przyjmuje komunię świętą tylko pod jedną postacią. To jest bardzo ważne. Ważne, ponieważ no, można powiedzmy przekroczyć granicę i
proszę, nie, w ogóle o tym nie pomyślałam nigdy. Tak. Także nowa sprawa dla mnie. Dziękujemy bardzo za to pytanie. Jeżeli jest telefon, jeszcze to odbieramy. Halo, słuchamy.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam się dodzwonić do opcji.
Jest pani na antenie.
Ja mam taki problem, bo właśnie mój mąż i syn razem piją. To jest dla mnie takie ciężkie, że ja sobie nie mogę dać rady. Wszędzie chodziłam i do księdza. A jego cała rodzina on tak zakłamuje, tak potrafi się po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, wybielić, że on nie pije i tego.
No tak, wie pani, mnie. Przepraszam,
jeszcze
że wchodzę.
To mnie rodzina, że ja jestem niedobra. Ja sobie...
Nie, ale to jest ta nasza hipokryzja. Że trudno nam stanąć w prawdzie i wtedy, no, ja myślę, że warto szukać sojuszników, a myślę, że duszpasterz na pewno będzie sojusznikiem pani.
Proszę pani, ja myślę tak, że przede wszystkim pani musi szukać pomocy dla siebie, umocnienia dla siebie. To, co ksiądz powiedział, sojuszników, ale też być może, że trzeba znaleźć grupę, gdzie pani, chodząc na spotkania grupy Al-Anon, pani umocni się, pozna mechanizmy uzależnienia i słuchając świadectw innych kobiet, bo to przeważnie kobiety jednak są, nauczy się pani, jak rozmawiać z mężem i z synem. Bo same emocje nic nie pomogą. Prośby, emocje, to nic nie daje po prostu. Musi pani nauczyć się być z alkoholikami. I myślę, że sama pani zmiana bycia w rodzinie, postępowania, bycia w rodzinie może już dużo, dużo dać. Natomiast dalsze kroki to są takie, jak ksiądz powiedział tutaj. Można zgłosić na leczenie odwykowe. Jeżeli się nie uda na leczenie dobrowolne, to może przymusowe. No trzeba coś robić. Ale sama pani nic nie zrobi. Musi pani być w grupie.
A jeżeli się awanturuje, to wtedy wzywać policję. Nie bać się, nie wstydzić, bo co ludzie powiedzą? No ludzie niech sobie mówią. Ważne jest to, że ja jestem spokojny w sumieniu i bronię siebie.
Proszę księdza, ale jeszcze jest taka, panią serdecznie pozdrawiamy i życzymy, żeby pani szukała pomocy dla siebie, ale jeszcze jest jednak taka sprawa, o której często kobiety mówią, że kapłani umacniają kobiety w tym byciu taką, nie wiem jak...
Ofiarą.
Tak. Ofiarą, o to ksiądz powiedział dobrze, już do mnie nie mogą być pretensje. Często mówimy, ślubowałaś mu na dobre i złe. Proszę powiedzieć, co to znaczy to dobre i złe w ślubowaniu?
Tak, tak. Ślubowanie jest zupełnie czym innym, a czym innym jest życie codzienne. Bardzo często się zdarza, że ktoś, kto pokazuje ewidentnie przypadłości wskazujące na to, że jest alkoholikiem, był nim już przed ślubem. I teraz ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak, przysięga zobowiązuje. Ale czy ta przysięga była złożona ważnie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. On ślubował miłość. Czy jest miłością to, że on się uchleje i zachowuje się, nie powiem jak, bo nie miejsce jak. I tak, nie sposób tak, na no. to. A więc żona ma prawo bronić siebie i bronić swoich dzieci. I nie opuszcza. Stawiam warunki. Jeżeli nie potrafisz się zachować jak mąż, jak ojciec, to proszę bardzo, tam masz kącik i nie masz wstępu do lodówki, do no i tak dalej.
O rozdział od łoża, lodówki, tak, kuchni
tak,
i tak dalej.
Tak długo, dopóki nie opamiętasz się, dopóki się nie opanujesz. Jedna czy druga strona. Nawet, bo ja kiedyś zwróciłem uwagę na to, że poprosić o rozwód, tak. Nie dlatego, żeby się rozwieść, tylko dlatego, żeby on...
Otrzeźwiał, tak, że no, coś dokładnie. Jest nie tak. Ale ja sobie myślę, to słowo nie opuszczę. Prawda? Co ono tak naprawdę oznacza? Bo czy nie jest opuszczeniem, jeżeli ja rozkładam ręce i przyklepuję, mówiąc w cudzysłowie, czy mówiąc nie w cudzysłowie, ale tak potocznie, to... to, co jest złem, prawda?
Tak. Podejmując takie działanie, o którym mówimy, mówiące o tak zwanej twardej miłości, ona właśnie nie opuszcza.
Tak.
Bo z miłości chce, żeby właśnie. On poprawił się. No to jest przecież zwrotne.
Że się zakończymy. Kończymy.
Ten czas szybko płynie.
Tak. Jedno słowo na koniec. Mam nadzieję, że ojciec Dawid pozwoli. Jedną minutkę jeszcze. Proszę księdza, dalej. Słowo jedno. Dwa.
Bóg zapłać, wszystkim życzę wytrwania w dobrym, radości i dobrego przeżycia Wielkiego Postu.
I zacznijmy coś robić z sobą. My wszyscy, nie tylko osoby uzależnione, Aniu.
A ja oczywiście pozdrawiam kapucynów w Zakroczyniu, siostry zakonne w Zakroczyniu
i
werbistów, szczególnie ojca Antoniego i wszystkich przyjaciół. Bardzo tak. serdecznie
dziękuję.
Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Ja Państwu bardzo dziękuję serdecznie za przybycie. Annie i przede wszystkim księdzu Stanisławowi. I zapraszam jeszcze kiedyś, no bo to była, wydaje mi się, bardzo ważna audycja. Radiosłuchaczom, którzy słuchali, mam nadzieję, że życzliwością i którzy włączyli się w audycję. Ojcu Dawidowi bardzo serdecznie dziękuję. A za tydzień zapraszam do słuchania audycji na temat hospicjum perinatalnego, to znaczy hospicjum takiego, które ratuje, pomaga dzieciom już w łonie matek, dzieciom, które są zagrożone chorobą. To w świetle tego, co też jeszcze będzie za 2 tygodnie, a więc marsz dla życia i tak dalej. Wszystkiego, co najlepsze dla cały tydzień. Żegna się Barbara Mamot.